dnia nasz pierwszy gość, dzisiaj też słyszalny w wiadomościach, pan profesor Mieczysław Ryba. Witamy serdecznie, panie profesorze.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
No, dwie sprawy, dwie wiadomości. Nie wiem, która jest bardziej poważna w sensie zagrożenia bezpieczeństwa w regionie albo w świecie. Otóż mamy tę informację z Gruzji, z Tbilisi. Kilkaset osób rannych podczas zamieszek nocnych starć demonstrantów z policją. To o tym też chcemy powiedzieć. Dlaczego do nich doszło? Czy to jest prowokacja? Czy to jest jakiś pewien plan? Nie wiem. Pytają się niektórzy właśnie bardzo mocno. I druga sprawa to sytuacja w Zatoce Perskiej. Napięcie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, które wzrosło. Więc bardzo proszę, panie profesorze, o komentarz do tych dwóch wydarzeń.
No, wydaje się, że ta sytuacja z Iranem o tyle jest poważniejsza, że mamy do czynienia z bardzo państwem w ważnym miejscu położonym, a zarazem o wiele mocniejszym niż Gruzja. Natomiast polityka Stanów Zjednoczonych jest jasno nakierowana na to, ażeby to państwo albo osłabić, albo doprowadzić do takiego stanu jak inne państwa regionu. Oczywiście spór pozornie toczy się tylko o te kwestie zbroi nuklearnych. Wiadomym, że jedynym krajem, który posiada broń nuklearną w regionie, jest Izrael, chociaż jest to tajemnica Poliszynela, ale jednak wydaje się fakt. I gdyby rzeczywiście Iran zdobył taką broń, to byłby zupełnie nie do ruszenia i to zmieniałoby konfigurację i tę, jak gdyby to bezpieczeństwo, specyficznie jednak rozumiane, ale bezpieczeństwo Izraela, a Stany Zjednoczone, jak wiemy, w sposób zasadniczy starają się te interesy Izraela reprezentować. To zarządzanie chaosem w regionie trwa już od jakiegoś czasu. Wiemy też, że różne interwencje, które się zdarzały w regionie, czy w Syrii, czy w Iraku, nie tyle doprowadziły do ułożenia tam systemu rządów, ale raczej do pewnego chaosu, pewnych walk wewnętrznych, zamachów terrorystycznych i tak dalej. Natomiast pytanie jest takie, czy te słowa, bo mówi się, że administracja Donalda Trumpa miała wręcz grozić interwencją, że ona jest nieunikniona na Iran, to wyciekło, to się pojawiło jako pewien news, więc domyślę, że miałaby być wojna. Tu gdzieś został strącony dron amerykański w strefie irańskiej. Czy tak się stanie? Czy rzeczywiście dojdzie do tej gorącej wojny? Tego nie byłbym taki pewien. Oczywiście kiedyś, kilkanaście miesięcy temu, Donald Trump mówił, że Korea Północna spłonie wielkim ogniem i zostanie starta z powierzchni Ziemi, a później doszło do pewnych porozumień i być może to jest pewna gra psychologiczna administracji waszyngtońskiej, która miałaby doprowadzić do tego, ażeby Iran sprowadzony do parteru usiadł do rozmów i na warunkach amerykańskich jakieś porozumienie zawarł. Tak czy inaczej, wojna, jak twierdzą eksperci na Bliskim Wschodzie, wojna w Iranie znacząco mogłaby się różnić od tej wojny irackiej, przede wszystkim dlatego, że państwo to jest do takiej wojny o wiele lepiej przygotowane, również do działań zaczepnych, mające też potężną tradycję historyczną, czyli pewne motywacje o wiele głębsze niż w Iraku. Chodzi tutaj o tradycje perskie. No, też wiemy, czym się kończy taka wojna. Wiele krajów, gdzie ona miała miejsce, pogrążyło się w chaosie. Mamy do czynienia też z ogromną rzeszą imigrantów, uchodźców, więc sytuacja naprawdę napięta i groźna. To nie ulega wątpliwości, że jest Bliski Wschód nie od dzisiaj jest zapalnym regionem. Natomiast tak jak mówię, w perspektywie Izraela jakikolwiek silny podmiot, szczególnie muzułmański w tym obszarze świata, jest zdefiniowany jako niekorzystny, jako taki, który trzeba osłabić w momencie, kiedy to jest jeszcze możliwe. Tak jak mówię, gdyby Iran miał broń nuklearną, to taka sytuacja, powiedzmy, jego ataku wprost byłaby wręcz nie do wyobrażenia, bo nikt po II wojnie światowej nuklearnej wojny nie prowadził. Wiemy, czym ona może się skończyć.
No właśnie, ale jest taka też kwestia, że no, bo prezydent musi mieć jednak twarde zdanie, nie może tylko straszyć w pewnym momencie. No, chodzi mi o to napięcie, że jednak, no bo to takie wygląda, jakby co jakiś czas, prawda, prezydent amerykański niby mówił mocne słowa, ale to wszystko nie było brane pod uwagę, no bo tak często się wypowiada, prawda?
No tak, tylko dlatego sytuacja jest groźna, bo tak jak ojciec słusznie mówi, nie może tylko straszyć. Poza tym nie wiemy też, jak bardzo uwarunkowany jest rząd amerykański decyzjami tych kół bardziej proizraelskich do tego, żeby podjąć realne działania. Ale nie sądzę, żeby się decydowano na działania okupacyjne w takim znaczeniu jak w Iraku, bo koszta, jakie poniosły Stany Zjednoczone, jakie poniosła armia amerykańska, były przepotężne, a tu jeszcze by się jeszcze bardziej zwiększyły. NATO ani od strony wizerunkowej, ani pewnie finansowej nie specjalnie może sobie Donald Trump pozwolić. Tu raczej moglibyśmy mówić o jakimś ataku rakietowym, no ale pytanie o odwet i tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko wówczas może się wymknąć spod kontroli, więc wcale nie możemy twierdzić, że hipotetycznie twierdzimy, że jest markowaniem działań, że nie stanie się faktem, realnymi działaniami. A wtedy to już wiele rzeczy i wiele tragedii może się zdarzyć w całym ciągu.
Druga sprawa to Gruzja, panie profesorze. Jak to się wydarzyło? No wiadomo, że napięcie tam jest bardzo mocne, bo chodzi o, prawda, nawet 10 lat temu dokładnie. Nie, troszkę więcej, kiedy był obecny tam prezydent Lech Kaczyński, świętej pamięci. A teraz no, wystąpienie tutaj, dokładnie kto to był? To był niejaki Zawirow, tak? Nie, Siergiej Gawrilow, tak, który przemawiał w gruzińskim parlamencie z miejsca przewodniczącego. I protestujący usiłowali wtargnąć do budynku parlamentu, no bo po prostu to było takie jakby trochę naplucie w twarz społeczeństwu gruzińskiemu. Jak pan to ocenia?
Po pierwsze, musimy zdefiniować Gruzję jako niezwykle ważny, istotny kraj na Kaukazie, który Rosja uznaje jako strategiczny ze względu na swoje bezpieczeństwo czy swój wpływ. Wiemy też, że tam się to zaczęła właśnie lat temu kilkanaście wojna i to taka realna. Doszło do zmiany władzy i Gruzini, mając jeszcze z czasów carskich doświadczenie wielkiego ucisku i z czasów sowieckich wielkiego ucisku rosyjskiego, są bardzo wyczuleni na takie też symboliczne kwestie, które by podkreślały tę dominację czy obniżały suwerenność, autorytet państwa gruzińskiego. Też to zmaganie między Ameryką a Rosją co do Gruzji, nawet przypomnijmy, w pewnym okresie mówiło się, że Gruzja jest kandydatem do NATO. To dla Rosji jest nie do zaakceptowania. Więc Rosja, widząc tę zwiększoną aktywność amerykańską w ich strefach wpływów lub w miejscach, gdzie oni definiują swoje strefy wpływów, powoduje pragnienie umocnienia tej dominacji. Czy to wystąpienie parlamentarzysty rosyjskiego w tak niefortunnej formie było prowokacją, czy było tylko taką próbą manifestacji dominacji, trudno dzisiaj do końca wyrokować. W każdym razie wywołuje to gigantyczne napięcia i te protesty. Być może one doprowadzą, tak jak to się już działo w historii tego państwa, do zmiany władzy na bardziej antyrosyjską. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że Rosja też reaguje tak agresywnie również prowokacjami, no z uwagi chociażby na to, co się dzieje w Europie Środkowej. Też wiemy, że prezydent Duda zawarł różne porozumienia podczas swojej wizyty w USA z prezydentem Trumpem. To w jakiś sposób osłabia, wypycha te wpływy rosyjskie w tej części Europy, więc Rosjanie z innej części już bardziej azjatyckiej też starają się umacniać, manifestować, że ani kroku w tył. Natomiast rzeczywiście czasem można przegrzać te kwestie i zwłaszcza w tak dumnym narodzie jak naród gruziński, wywołuje to reakcje bardzo takie wybuchowe. Czy w takiej sytuacji z tego konfliktu lokalnego, czy z tego konfliktu w jednym państwie może się sprawa cała rozszerzyć i rozlać na międzynarodowy konflikt, to też trudno powiedzieć, bo w wielu wypadkach wydaje się, że coś zaczyna się jak kiedyś w czasie I wojny światowej bardzo lokalnie, bo w Serbii, a nagle z tego konfliktu zrodziła się gigantyczna wojna światowa. Więc to trzeba bardzo dmuchać na takie kwestie. Tak jak mówię, no Gruzja pragnie i Gruzini pragną być narodem i państwem suwerennym. Rosja chce absolutnie tam swoją strefę wpływów utrzymać. Amerykanie chętnie by się tam pojawili czy umocnili, no bo wiemy, że to w tej Eurazji jest punkt dosyć strategiczny, istotny i kluczowy. I no, obserwujmy te wydarzenia, które tam mają miejsce. To jest kraj mniejszy, słabszy o wiele niż Iran. Region o wiele mniej strategiczny, ale jednak ważny nie tylko dla Rosji, ale i dla różnych układanek międzynarodowych, w tym stosunków amerykańsko-rosyjskich.
No właśnie, a z drugiej strony tutaj takie też doszły wieści, że prezydent Gruzji, która przybywa na wizycie w Białorusi, nazwała na Facebooku Rosję wrogiem i okupantem i powiedziała, że miała napisać, że za zamieszkami stoi rosyjska piąta kolumna.
No to, tego nie należy wykluczyć. Zestabilizowanie sceny politycznej w kraju, który się definiuje jako swoja strefa wpływów, jest zawsze korzystne. Rosjanie są mistrzami w tym, jeśli bierzemy pod uwagę ich możliwości gry takiej agenturalnej, gry, która powoduje osłabienie danego państwa, bo wtedy w takim chaosie są w stanie ugrywać najwięcej. Wiemy, że to ćwiczono chociażby na przykładzie ukraińskim i do dzisiaj to państwo się nie jest posklejane nawet w sensie takim czysto formalnym. Donbas jest gdzie indziej, Krym jest gdzie indziej i reszta Ukrainy też specjalnie uporządkowana nie jest. No, z jednej strony z wewnętrznych powodów, z drugiej ta gra zewnętrzna jest bardzo precyzyjna. Chaos jest pewną metodą dla imperiów, ażeby nad kontrolę sprawować nad danym państwem. No, pytanie jest, jak zareaguje społeczność międzynarodowa i czy w ogóle będzie reagować, jeśli mówimy o tych manewrach rosyjskich w tym państwie. No to zobaczymy. Ono, mówię jeszcze raz, jest małym krajem, ale bardzo dumnym i pragnącym swojej suwerenności. No a wiadomo, ten cynizm zachodni jest też znany chociażby z innych przykładów, które w Eurazji możemy wyliczać na pęczki.
No, my słysząc słowo Gruzja, Polakom zaczyna bić serce mocniej. No, wiemy zresztą o tej, pamiętamy tą historyczną wizytę, prawda, ratującą, zdaje się na pewno, mówią komentatorzy, prezydenta, znaczy wizytę, to było wtedy, no, interwencja taka pokojowa, ale to były bardzo mocne wtedy dni, prawda, że to było to wzmocnienie tego państwa bardzo mocne wtedy.
No, Saakaszwili wtedy ocalał, później wiemy, że przegrał wybory. No jest tam pewien zamęt, ale nie tylko dlatego Gruzja jest dla nas istotna, ale również dlatego, że w okresie międzywojennym modna była, szczególnie w obozie piłsudczykowskim, ta idea prometejska, w której to Gruzja, ze względu chociażby na Kaukaz, Prometeusz, mit o Prometeuszu, Kaukaz, góry Kaukaz, odgrywała wręcz symboliczną rolę, czyli chodziło o to, żeby maksymalnie wspierać dążenia niepodległościowe wszelkich krajów, które chcą się wyzwalać od Rosji, tak jak Polska się chciała wyzwolić przez różne powstania, różne zmagania. I ta idea prometejska z Gruzją ściśle była związana, również były kontakty personalne. I później prezydent Lech Kaczyński jak gdyby starał się realizować w tym duchu politykę, czyli tam, gdzie jest jakaś wolnościowa tendencja w relacji do hegemona rosyjskiego, tam należy reagować. I tak jak wtedy stwierdził, no bo jeśli Gruzja padnie, to później przyjdzie czas na Ukrainę, a później na Polskę i na inne kraje środkowej Europy.
Tak, to były te chwile. No dzisiaj też są zapowiadane dalej zamieszki, że mają być kolejne protesty, ma to się wszystko dalej wieczorem właśnie odbywa. No zobaczymy, czy tutaj prezydent kraju, Salome Zurabiszwili, znajdzie jakieś rozwiązanie, prawda?
I... No właśnie, no bo pytanie jest, tak jak mówimy, najgorsza sytuacja dla państwa, które jest zagrożone, to jest sytuacja chaosu, a więc słabości również w relacji do tak wielkiego sąsiada potężnego, jakim jest Rosja i które ma ogromne zakusy, jeśli bierzemy pod uwagę panowanie nad tym regionem.
Tak. Obserwować to trzeba z uwagą. Dziękuję bardzo za komentarz, panie profesorze.
Dziękuję uprzejmie.
Pozdrawiamy serdecznie. Pan profesor Mieczysław Ryba był naszym tutaj pierwszym gościem. Dziękujemy za rozmowę.